Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej. Mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzień dobry. Dzisiaj mamy przyjemność gościć panią dr Małgorzatę Dobrowolską, która jest psychologiem i zajmuje się kompetencjami przyszłości. Ja nazywam się Małgorzata Mańka i jestem tutaj z moją przyjaciółką.
Dorotą Jakubiak z klasy 2C o profilu politechnicznym i my mamy dla pani kilka pytań na temat kompetencji przyszłości właśnie. I pierwsze pytanie, jakie są kompetencje przyszłości, w które warto zainwestować według pani?
Zawsze to mówię rodzicom i zawsze to mówię młodym ludziom, że kompetencje przyszłości to nowe technologie. I rzeczywiście, jak popatrzymy na różne badania, to najważniejsze te kompetencje to jest tam, gdzie wy wybrałyście teraz swoją przyszłość, bo wreszcie mówimy, wygrywają te nauki techniczne, tak, na rynku, techniczno-technologiczne, czyli kompetencjami przyszłości mówimy, takimi, gdzie zawsze będziemy mieć pieniądze, będziemy bogaci, gdzie warto się uczyć, będą właśnie techniczno-technologiczne, czyli wszystko to, co jest związane z dwoma kluczowymi, powiedzielibyśmy teraz, transformacjami. Transformacją cyfrową, tam, gdzie mówimy o robotyzacji, automatyzacji, cyfryzacji, big data, o właśnie przemysłowym internecie rzeczy. Czyli tam, gdzie mamy takie ultra nowoczesne technologie. A druga duża transformacja to transformacja energetyczna. I tu no, alternatywa dla naszego regionu, bo wszystko to, co jest związane z wiatrem, ze słońcem, z wodą, prawda, czyli z takimi technologiami mocno ekologicznymi, z nowymi źródłami też energii, przepiękne zawody i prace i technologie związane właśnie z taką elektroświadomością, z wodorem, z atomem, tak, z mnóstwem takich bardzo ciekawych źródeł energii, z których dotychczas mniej korzystaliśmy. No i trzecia, mniej popularna na Śląsku, ale jest jeszcze, to jest transformacja kosmiczna. Mówimy mniej popularna, bo mamy oczywiście rozwinięte lotnictwo, ale mało kto wie, że obok transformacji energetycznej i cyfrowej są jeszcze zawody, wspaniałe i cudne technologie związane z tą transformacją kosmiczną. Mówię o tym, bo być może kogoś z Was zainteresuje i ktoś będzie chciał w tym kierunku się rozwijać, bo z tymi kompetencjami przyszłości wiążą się też zawody. Więc będziemy latać być może za niedługo już, nie? Na wycieczki. Już mamy takie pomysły, żeby w kosmos regularnie się udawać. Już są pierwsze próby, już są pewne turystyczne pierwsze dyskusje, jak te oferty dla nas przygotowywać. Ale wracając do rzeczy, jeszcze chciałam dodać, że wśród tych technologiczno-technicznych obok nich de facto są kompetencje cyfrowe. Niezwykle ważne, czyli najtrudniej jest tym takim najstarszym pokoleniom teraz, tak? Bo my się trochę boimy nie tylko mediów społecznościowych, czy no nie chcę powiedzieć, że bankomatów się boimy, tak? Ale że nowa technologia troszkę nas przeraża, nie? Nasze babcie, dziadków, czasem rodziców, bo my nie wyrastaliśmy z technologią. Myśmy mieli wiele rzeczy takich manualnych, analogowych mówimy, nie? My jesteśmy tymi ludźmi, którzy żyli w świecie analogowym, a teraz zaczyna być świat wirtualny i kompetencje cyfrowe to jest coś, w co absolutnie musimy wszyscy inwestować. Wypadniemy z rynku, mówimy, jak nie będziemy tych kompetencji cyfrowych rozwijać i wszystko, co jest z tym związane, od mediów społecznościowych, przez właśnie jakieś urządzenia w domu, przez niezwykłe, takie powiedzielibyśmy, no, jakieś, nie chcę powiedzieć, że mapy, bo mapa Google to już znana jest od dawna, ale wszystko, co jest w naszej przestrzeni cyfrowe, powinno być dla nas taką przyjazną aurą, związane z przyjazną aurą, bo to będzie nas mocno wspomagać. I najtrudniej będzie ludziom, tym, którzy tej cyfrowości nie będą umieli lekko doświadczać. Nie? Także to jest absolutny super hit i wspaniały kierunek na przyszłość.
Dobrze, a jakie kierunki studiów wybierać, aby znaleźć dobre zatrudnienie w przyszłości?
No właśnie, no i to zawsze mówię o tym, że my w psychologii pracy, bo akurat tą specjalność reprezentuję, mówimy o takiej selekcji naturalnej. Czyli zdarza nam się, że chcemy kontynuować biznes rodzinny na przykład, tak? Ale nie mamy do tego mięty. Czyli na przykład, że rodzice, którzy stworzyli piękne, ważne kancelarie, cieszące się wielkim uznaniem, chcą, żeby dzieci też poszły w ślady, prawda? Prawników czy w takich kierunkach. Ale okazuje się, że no, nie wiem, dziecko woli być grafikiem na przykład. Więc nie wytrzymujemy w tej pracy. Mówimy o takim naturalnym dopasowaniu do pracy, że ciężko jest wykonywać pracę, której człowiek nie lubi, z którą się nie identyfikuje, gdzie się źle czuje, gdzie czujemy, że ona do nas nie pasuje. Więc najfajniejszym zdaniem, którym się chcę podzielić, jest to, żeby wybierać w swoim życiu to, co jest dla nas takie najbardziej, z czym się najbardziej identyfikujemy. Nie? Ciężko jest być kopią kogoś innego, chociaż wiem, że to czasami jest dobre, bo modne, bo wypada, bo tak powinno być, ale trzeba poszukiwać swojej drogi, bo wtedy najprościej jest rozwijać kompetencje, wtedy najłatwiej być bogatym właśnie, najłatwiej być ekspertem. Wtedy człowiek po prostu przychodzi, te procesy rozwijania swojej kariery przychodzą najbardziej naturalnie. Więc trzeba w życiu iść swoją drogą. Natomiast jeszcze wrócę do tych kompetencji, bo zapomniałam powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Kompetencją przyszłości jest jeszcze meta poznanie. I to by oznaczało, że my będziemy musieli się ciągle czegoś uczyć. Więc to, co robimy w życiu, że lubimy się uczyć, na przykład jesteśmy otwarci na rozwój, to jest coś, co możemy najlepszego dla siebie zrobić, bo ta meta poznanie to jest tak jakby lifelong learning, że przez to, że zmieniają się zawody, zmieniają się różne okoliczności na rynku, my mieszkamy w różnych miejscach, my mamy różne nowości w naszym życiu, to będziemy po prostu poznawać nowe rzeczy. Więc jak mamy takie podejście i mamy taką w sobie, po prostu to przyjmujemy, jak to niektórzy mówią, tak na klatę, tak, że wiemy, że trzeba się będzie uczyć różnych rzeczy, to jak mamy tą chęć uczenia się, to też jest nam łatwiej w życiu, bo mamy kompetencje z różnych obszarów.
Dobrze, dziękuję.
A więc ja bym się chciała jeszcze zapytać, te umiejętności cyfrowe, o których Pani wspomniała, w jakich branżach one będą najbardziej nam potrzebne? Czy będą to wszystkie branże i w jakim stopniu one nam będą ułatwiać bądź zastępywać to, co wykonujemy?
Mówimy, że każdy człowiek, każdy z nas ma tak zwane trzy takie podstawowe aktywności. Mamy takie trzy aktywności w życiu człowieka. To jest praca, nauka, czas wolny. One się zmieniają tak, jak my się zmieniamy. Jak jesteśmy dziećmi, młodzieżą, no to mamy nauki najwięcej, bo musimy chodzić do szkoły, prawda? Mniej pracy, no bo nie chodzimy do pracy, a i zostaje ten czas wolny. Potem jak już pracujemy, jak już jesteśmy starsi w tym wieku takim produkcyjnym, to mniej się uczymy, no bo więcej spędzamy czasu w pracy, mniej mamy też czasu wolnego, bo też mamy rodzinę. A potem, gdy przechodzimy na emeryturę, no to wiadomo, że już się też nie pracujemy, prawda? Mamy czas na trochę naukę, ale też głównie czas wolny. Więc mówimy o tych aktywnościach, że one się zmieniają przez całe nasze życie, ale że nowe technologie czy technologie cyfrowe weszły w każdy z tych obszarów. I to jest wspaniałe, jeśli potrafimy się tym cieszyć i z tego korzystać. Czyli w przypadku czasu wolnego, my też mamy technologię, która może nas wspomagać, bo my dzięki temu możemy mieć podróże na przykład 3D. Tak? Mamy już w tej chwili takie agencje turystyczne, że zamiast gdzieś jechać, to możemy ten świat zobaczyć, poznać na przykład te ciekawe kraje w takiej wirtualnej rzeczywistości. Nauka wspomagana też VR-em na przykład, tak? Czy w ogóle media społecznościowe są wspaniałe wtedy, kiedy potrafimy korzystać i czerpać z tej edukacji, nie? Czyli wyszukujemy w TikToku takich ekspertów czy pewnych lekcji, które w atrakcyjny sposób, bo są nagrane, tak? Są ciekawie przygotowane, pomagają nam uczyć się różnych nowych tematów. No a w pracy to już w ogóle nowe technologie, czyli cyfrowe, informatyzacja szeroko pojęta, tak? Digitalizacja, czy już nie musimy papieru używać, wszystko mamy w dużej chmurze danych, potrafimy analizować różne kwestie, potrafimy sobie ułatwiać tym internetowym, tym przemysłowym internetem rzeczy, bo wszystko jest zintegrowane. Nawet nasza lodówka w domu, nie? Ten nasz może być tak zaprojektowana, że jak mamy jakiegoś towaru mniej, to on automatycznie jest w stanie poprzez internet zamawiać z konkretnych sklepów, żeby uzupełniać. Nie? Wtedy kurier przywozi, tylko rozpakowujemy. Więc kompetencje cyfrowe w każdym obszarze, w tych trzech podstawowych aktywnościach człowieka, będą nam bardzo pomagać.
A jak znaleźć tą idealną granicę między spędzaniem właśnie dużej ilości czasu z tą wszystkimi elementami cyfryzacji i tak dalej, a jednak tym czasem wolnym, żeby faktycznie w nim odpocząć i nie zagubić się w całych tych innowacjach?
To jest bardzo ważne pytanie, które Pani zadała, bo my mamy teraz taki bardzo złowrogi trend, że mówimy, że jak odpoczywamy, to odpoczywanie często związane jest z poczuciem winy. Czyli, że my, głupio nam jest, że my nic nie robimy, bo mamy poczucie, że marnujemy czas. A mówimy, że najsilniejszym mięśniem w życiu człowieka wcale nie jest ten pośladkowy, czy ten szeroki, czy ten czworogłowy, tylko ten mięsień, którego nie widać, którym jest psychika. To jest nasz najsilniejszy mięsień. I on też potrzebuje, tak jak każdy inny mięsień, taką mam metaforę, takiej regeneracji. On też musi chwilę odpocząć. Więc No, my mówimy nawet, że pracoholizm to jest taka nerwica niedzielna, tak? Że ludzie, którzy są pracoholikami, nie potrafią odpoczywać. I teraz ten trend, który jest, że my powinniśmy być na Facebooku, w tych mediach społecznościowych, nie? Ciągle coś robić, bo jak nie robimy, to jest źle, bo znaczy, że marnujemy ten czas, powoduje, że wpadamy w taką pułapkę tego, że my zamiast dać sobie tą regenerację i zadbać o tą silną psychikę, żeby ona też miała odpoczynek, żeby też miała relaks, żeby trochę po prostu pobyć z drugim człowiekiem, no to my ten pęd mamy duży, nie? I to widać i u młodzieży, i u dorosłych. Więc to jest bardzo wartościowa wiedza o tym, że odpoczynek jest nam potrzebny i że to nie jest marnowanie czasu. I kompetencja to właśnie też jest taka nasza przyszłość, żeby się nauczyć, jak tą historię własnego odpoczynku zbudować.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, następne pytanie to jakie kompetencje miękkie potrzebne będą w przyszłości i w jaki sposób możemy je budować?
Mówimy o takich dwóch najważniejszych. Jedna to jest interdyscyplinarność, to Was zaskoczę, i elastyczność personalna. I o ile ta elastyczność jest zrozumiała, bo jak jesteśmy elastyczni, no to elastycznie dostosowujemy się do tego, co przynosi nam los. Czyli niezależnie od tego, co, jaki zawód, jakie trudności, jakie zmiany w naszym życiu przyjdą, to my potrafimy się do tego przystosować. I to jest taka umiejętność adaptacji. I najlepszym sposobem trenowania tego jest właśnie ten trening, jest ciągłe narażanie się na zmiany. Brzmi to dziwnie i kontrowersyjnie, ale im więcej w życiu robię takich rzeczy jak wy, nie? Czyli wystąpień publicznych, nie? Spotykania różnych ludzi, zgłaszania się do różnych programów, poznawania różnych, zmierzania się z różnymi trudami i stresorami, tym bardziej w sobie tą elastyczność ćwiczę i tą drugą kompetencję, którą jest interdyscyplinarność, od której zaczęłam. Czyli mówimy, że w naszym życiu ważne będą kompetencje z różnych obszarów. Czyli i te techniczne, trochę trzeba będzie pomajsterkować, i te, mówimy czasem kobiece, trochę pogotować, ale te kompetencje stają się coraz bardziej takie unisex, tak? Że dobrze jest i trenować krav magę, że dobrze jest trenować pływanie, bo może trzeba będzie przepłynąć, tak? Jezioro na drugą stronę, że dobrze jest trenować chodzenie w górach i ćwiczenie zachowań alpinistycznych na przykład, bo może trzeba będzie przejść przez jakąś górę, że dobrze jest trenować język i uczyć się języka, że dobrze jest uczyć się psychologii, bo wpływa na rozwój osobisty, informatyki, bo też nam usprawni pewne rzeczy, że dobrze w ogóle uczyć się różnych rzeczy.
Ja jeszcze chciałam dopytać a propos stresu, o którym Pani wspomniała. Jak młody człowiek może sobie z nim radzić i czy jest to bardziej czynnik pozytywny czy negatywny?
Stres mocno zależy od naszych przekonań. Bo to jest taka pętla, mówimy kognitywno-behawioralna, tak mądrze, a tak zwyczajnie to powiedzielibyśmy, że wszystko zaczyna się od naszej głowy. I jest takie chińskie, nie planowałam, że tego powiem, ale to też jest taki ważny aspekt, o którym mówicie, bo chińskie słowo kryzys ma dwie części. Później się o tym dowiedziałam, ale to jest mocno takie inspirujące, kolega mi o tym powiedział właśnie, ma część porażka i ma szansa. I tak bym to chciała chyba jednak wytłumaczyć na tym chińskim słowie kryzys, tak? Bo wszystko zaczyna się w głowie w znaczeniu, jak nadam znaczenie właśnie danej sytuacji, jak o niej pomyślę, czyli jaka myśl mi się uruchomi, takie uruchomi emocje i takie będą za tym szły zadania, działania, prawda? Więc jeżeli popatrzę na tą sytuację teraz, że to jest coś fajnego, jakieś wyzwanie, coś innego, no jest jakieś nagranie, prawda, jest jakiś projekt, jest jakiś podcast, no można kogoś spotkać, albo w ogóle, no, że to jest jakaś przygoda, to przyjdę z innym nastawieniem. Też ten stres jest, bo zawsze jest jakiś taki stres, ale on jest bardziej taki mobilizujący, nie? Związany z ciekawością, czy z taką ekscytacją. Ale jeśli założę w tej samej sytuacji, że to będzie coś trudnego, beznadziejnego, że w ogóle to jest bez sensu, że mi się to nie przyda, że to w ogóle tylko będzie jakaś udręka, to myślenie wywoła też sekwencję tych emocji, nie? Czyli ja przyjdę z nastawieniem takiego emocjonalnego ciężaru. No i to powoduje u nas to takie działanie też, nie? Mniej się zaangażuję, mniej będę miała z tego przyjemności, odbębnie to i tyle. Więc w życiu wszystko zaczyna się od nadania znaczenia sytuacjom. Dlatego ważne jest, żebyśmy pracowali nad swoją świadomą, nad tą sferą kognitywną, nie? Czyli nad myśleniem, żebyśmy patrzyli, dlaczego tak myślę, albo żebyśmy wiedzieli, że za każdym przekonaniem stoi konsekwencja.
Dobrze, dziękuję.
Więc jak mówimy już o otwieraniu siebie, to jak odblokować swój potencjał i czy my jako ludzie mamy jakieś granice, jakieś zakątki świata lub całego wszechświata, gdzie nie będziemy nigdy w stanie dotrzeć, czy jednak zawsze trzeba myśleć, że świat jest nieskończony, mamy nieskończenie wiele możliwości. Jak na to patrzeć?
Ja mam takie dwa programy, do których Was zachęcam. Jeden to rzeczywiście Unlock Yourself, nawet tak to nazwałam, czyli odblokuj siebie, poznaj siebie, zobacz, jaki masz potencjał swój, bo to jest właśnie też o transformacjach. My głównie mówimy o transformacji energetycznej, cyfrowej, prawda, o transformacji właśnie przemysłu. Mocno się koncentrujemy na tym zewnętrznym świecie, a mniej na tych transformacjach osobistych. A żeby móc rozwijać siebie i swoją elektroświadomość właśnie, czy w ogóle swoje ekologiczne postawy, czy inne, no to mamy także, że to odblokowanie siebie jest nam bardzo potrzebne. I jeszcze jest druga rzecz, to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy i na tym zakończę, to jest właśnie Reload Yourself, to też wymyślam jako program, czyli uzbrój siebie w kompetencje, bo jak masz dużo różnych kompetencji, to będzie łatwiej ci żyć.